Dzisiaj, kochany Kościele, zakończę cykl, który nazwałem Zwycięstwo Prawdy. Jest to trzecia część tego wykładu. I dzisiaj dotknę chyba najbardziej ważnego tematu związanego z chodzeniem w prawdzie, z chodzeniem w prawdzie, którą jest Chrystus w naszym życiu. Zwycięstwo prawdy, część trzecia. Ja by rozpocząć, powiem tak. Prawda bez miłości jest suchą doktryną. Powiedzieliśmy sobie, że Jezus jest prawdą i prawda zawsze zwycięża. Ale prawda zwycięża wtedy, gdy poruszamy się w duchu miłości. Prawda, czyli Jezus, który jest prawdą, przyszedł z miłości na ten świat. Nie przyszedł na tą ziemię, aby zrobić tutaj porządek, choć Żydzi myśleli, że przyszedł jako król, który teraz rozprawi się z wszystkimi przeciwnikami i obwoła wielką wojnę i będzie się działo. Nie, Jezus przyszedł i oddał życie z miłości za każdego człowieka. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Ale bez miłości nie byłoby wolności. Bez miłości Boga nie byłoby wolności. Miłość ożywia prawdę. Tak pomyślałem w tym tygodniu, że to miłość ożywia prawdę. Tak jak słowo bez ducha zostaje tylko literą, która zabija. Czytaliście o tym? Że słowo musi być natchnione duchem i słowo jest natchnione duchem, jest pełne Ducha Świętego, bo inaczej by było tylko zwykłą literą. Czytamy tak, że jak wiara bez uczynków jest martwa, tak prawda bez miłości nie przyniesie zwycięstwa. O tym dziś chcę porozmawiać. Nawet największa wiedza biblijna, największe poznanie bez miłości jest tylko wiedzą, teorią, może poglądem teologicznym, może jakimś wyznaniem i zasadą wiary, którą praktykujemy. Wszystko opiera się na miłości. Ale także miłość potrzebuje prawdy, potrzebuje słowa życia. Prawda, która daje wolność, musi być zakorzeniona w miłości. I miłość, która zmienia życie ludzi, musi być zakorzeniona w prawdzie. Mówimy o miłości, która nie jest zwykłym ludzkim uczuciem. Nie jest poruszeniem emocjonalnym, bo to poddaje się wahaniom nastrojów. Miłość od Boga przekłada się na nasze życie. Jest to miłość nieemocjonalna, jest to miłość stała, jest to miłość ponadczasowa, jest to miłość, która wychodzi poza nasze słabości i nasze różnego rodzaju ludzkie potknięcia. Miłość przekłada się w naszym życiu, ta miłość Boża przekłada się w naszym życiu na miłość do ludzi. A więc przede wszystkim musimy poznać miłość Bożą. Musimy uwierzyć, że Bóg nas kocha. I musimy także, czy jest to naszym pragnieniem, może niech to wynika z naszego pragnienia, aby pokochać Boga tą wielką miłością agapę, że jest On ponad wszystko w naszym życiu. I kiedy ta miłość Boża przekłada się w naszym życiu na relacje, wtedy działamy w oparciu o miłość do ludzi. Bo Biblia mówi, kto kocha Boga, będzie kochał także drugiego człowieka. Jest niemożliwym, aby mówić, kocham Boga i poznałem miłość Bożą i pokochałem Go całym sercem i żyć z jakąś zadrą, nienawiścią do drugiego człowieka. To wszystko zmienia. Prawda połączona z miłością wszystko zmienia w naszym życiu. Popatrzmy na dwa wersety. 1 Koryntian, 8 rozdział, 1 werset, 2 jego część. Wiedza sprawia jednak, że człowiek popada w pychę. Jest tutaj mowa o poznaniu, do którego dążymy i które jest ważne, ale istnieje niebezpieczeństwo, że kiedy ja wiem, kiedy ja poznałem, kiedy ja przeczytałem, kiedy ja odkryłem, to ja jestem najważniejszy i ja wiem, jak to ma być. I wtedy ocieramy się o ducha pychy. Musimy być ostrożni. Tym zaś, co wzmacnia wiarę innych, jest miłość, nie wiedza. Jest miłość. To, że kocham drugiego człowieka. To, że jestem gotowy mu wybaczyć. To, że jestem gotowy w pewnym sensie zrozumieć jego dylematy. Kościół musi mieć tą przestrzeń, w której znajdą się wszyscy ludzie, nawet ci słabi, potykający się, ci, którzy zmagają się z różnego rodzaju wyzwaniami w życiu, mogą się znaleźć w tej przestrzeni tylko i wyłącznie dzięki miłości, nie dzięki wiedzy, bo wiedza ich wykluczy. Bo ja wiem lepiej, jak ma być. Miłość zmienia życie ludzi. Bóg tak umiłował ten świat, pokochał wszystkich ludzi, że posłał swojego Syna jedynego, aby go zbawić. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Ja nie chcę być człowiekiem nadętym z tego powodu, że poznałem Biblię i znam pewne mechanizmy, które funkcjonują w Bożym Królestwie. To jest mi potrzebne i trzeba tą wiedzę mieć. Ale pragniemy i powinniśmy dążyć do tego, by działać w oparciu o miłość, bo Bóg jest miłością i Bóg tak umiłował świat, umiłował ciebie i mnie. Bóg kocha, jest niepojętym obiektem miłości, który odkrywamy i poznajemy. Drugi fragment to pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i 13 werset. To są piękne słowa. Obecnie więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Wielka trójka. Ale największa z nich jest nie wiara, nie nadzieja, ale największa z nich jest miłość, mówi apostoł Paweł. Biblia Warszawska mówi tak. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość, Kościele. Nie możemy tego przestawić. Nie możemy kłaść tylko nacisk na wiarę i wyolbrzymić wiarę i mówić, że ona jest najważniejsza. W miłości jest pełnia doskonałości. Miłość jest w stanie przykryć wiele błędów. Miłość odkrywa nam Boga, jakim jest. Miłość łączy ludzi. I dzisiaj o tej miłości kilka zdań chcę powiedzieć, nim pójdziemy do domu. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Z tego fragmentu chciałbym wyłonić cztery myśli, które wierzę pomogą nam zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość. Przeczytajmy ten piękny fragment. Wróćmy do niego dzisiaj. Dzisiaj mówimy o zwycięstwie prawdy. Oto jest pewien obraz zwycięstwa prawdy. Gdybym mówił różnymi ludzkimi językami, a nawet językami aniołów, ale nie miałbym w sobie miłości, to nie różniłbym się od dźwięczącego gongu lub brzmiącego cymbału. Przemawia to do was? Do mnie przemawia. Gdybym miał dar prorokowania, gdybym poznał wszelkie tajemnice i zdobył wszelką wiedzę, a do tego miał dar szczególnej wiary, która przenosi góry, to bez miłości i tak byłbym. Porusza to was? Bo mną to wstrząsa. Porusza to moim sercem. Trzeci werset. I nawet gdybym rozdał biednym cały majątek, a sam dał się żywcem spalić, to bez miłości nic bym przez to nie zyskał. Mocne? Bardzo mocne. I teraz. Miłość jest cierpliwa i łagodna. Nie jest zazdrosna, pełna pychy ani zarozumiała. Nie jest nieprzyzwoita, egoistyczna i drażliwa. Nie pamięta doznanych krzywd. Nie cieszy się ze zła, ale raduje się z prawdy. Miłość wszystko przetrzyma, nigdy nie traci wiary i nadziei. Dlatego pierwsza jest miłość, bo pomaga nam wytrwać w wierze i nadziei. Prawdziwa miłość może wiele znieść, nigdy się nie kończy, a dar prorokowania, dar mówienia językami, dar wyjątkowej wiedzy, wszystkie one kiedyś przeminą. 13 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian mógłby być uznany za najpiękniejsze wypracowanie na temat miłości. Zgodzicie się ze mną? To jest coś pięknego, co apostoł Paweł tutaj odkrył, co nam przekazuje. Ten rodzaj miłości, o którym pisze apostoł Paweł, to o wiele więcej niż znane nam szczególne uczucie sympatii, przywiązania czy atrakcyjności drugiej osoby. Ten rodzaj miłości to decyzja woli. Chciałbym to podkreślić. To nie jest miłość emocjonalna. To nie jest ta miłość seksualna, którą także przejawiamy. To nie jest ta miłość, która porusza nasze emocje, bo ktoś mi się podoba i jest bardzo sympatyczny. Miłość Boża to taka miłość, która szuka tylko dobra drugiej osoby, którą kocha. Bóg pragnie tego, co dobre dla nas. Czytaliśmy to przed modlitwą dzisiaj, że Bóg pragnie zamieniać wszystko na naszą korzyść, bo nas kocha. Musimy odkrywać tego Boga i chodzić w Nim w relacjach. Nie można jej nic z niczym porównać. Jest to miłość agape z języka greckiego. Miłość Boża, która wyraża w pełni naturę Boga, ponieważ Bóg jest miłością. Mówi nam o tym pierwszy list Jana, 4 rozdział. Że Bóg jest miłością i tam jest napisane bardzo wiele o tym, jak bardzo nas kocha i jak my powinniśmy kochać drugiego człowieka. I kończy się ten rozdział bardzo mocno, bo stwierdzeniem, jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nienawidzi drugiego człowieka, brata swego, nie ma w nim miłości Bożej, jest kłamcą. On oszukuje nas, a więc poprzez miłość poznajemy, że Bóg jest w nas, że Bóg, który jest miłością, żyje w naszych sercach. Bo On jest miłością. Tak więc w tym krótkim eseju na temat miłości zawarte są między innymi cztery cechy tej miłości, które wam chcę króciutko przedstawić. Cztery obrazy, które mogą poszerzyć nasze zrozumienie tematu Boga i Jego miłości, którą okazał w Jezusie Chrystusie. Chcę użyć tych obrazów, aby zdefiniować miłość opisaną w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Po pierwsze, miłość jest jak budynek, który nie poddaje się podczas sztormów. Pierwszy obraz. Jeden werset z 13 rozdziału, wiersz 7. Miłość wszystko przetrzymuje. Nigdy nie traci wiary i nadziei. Prawdziwa miłość może wiele znieść. To trzeba wkleić w siebie, gdy mówimy o małżeństwie. Przede wszystkim. To musi być w nas wpisane i w nas zakodowane, że Bóg jest taką miłością, która podtrzymuje wszystko, nigdy nie traci wiary i nadziei. Prawdziwa miłość może wiele znieść, może wiele przezwyciężyć. Chcielibyśmy zobaczyć ten pierwszy obraz, to obraz budynku, który nie chwieje się pomimo sztormów i doświadczeń, które na niego przychodzą. Pan Jezus mówił o tym obrazie, czytamy w Ewangeliach o tym, o tej przypowieści, o tym wydarzeniu, o budowniczym, który buduje dom i buduje go na skalę, a drugi buduje na piasku. Znacie tą historię. I w tym wersecie jest wyraźny przekaz od Boga, że miłość zawsze osłania, chroni. Miłość osłania, chroni. Jakość prawdziwej miłości najlepiej można zaobserwować wtedy, gdy nadchodzą burze. I nie jest łatwo. Bardzo łatwo jest mówić o miłości, kiedy wszystko się pięknie w życiu układa. Kiedy jest cacy. Kiedy nie mam żadnych kłopotów. Kiedy relacje są piękne. I do tego mamy dążyć. Ale kiedy się coś zaczyna chwiać, to kochany Kościele, musimy pamiętać, że to miłość jest tym pewnym fundamentem. Bo Bóg jest miłością. To On jest fundamentem, który nie pozwoli, aby to, co stoi, zostało poruszone. Sztormy, to już słyszeliśmy dzisiaj, są częścią naszego chrześcijańskiego życia. Częścią wszystkich międzyludzkich relacji. Jesteśmy ciągle tutaj na ziemi. Gosia powiedziała, tutaj nie ma raju. Raj będzie kiedyś w niebie, tak? Tu na ziemi jeszcze nie ma raju. My możemy dążyć do tego raju. Dlatego mamy miłość Bożą, w której się poruszamy. Aby mieć to miejsce bezpieczeństwa i ucieczki. Możemy znaleźć wspaniałe schronienie w Bożych ramionach. Od tego się wszystko zaczyna. Jeśli poznałem tą Bożą miłość, jeśli ona ogarnęła moje serce, jeśli czerpię z niej siłę, jeśli czerpię z tej obecności Bożej siłę do mojego życia, nie muszę uciekać przed stormem, ale mogę biec do mojego Pana podczas mojej burzy i schronić się w Jego miłości, w Jego dobroci, w Jego przychylności, w Jego pięknie, którym On jest. I mogę doświadczyć tej siły, która da mi moc przetrwać i patrzeć z wiarą i nadzieją w przyszłość. Prawdziwa miłość nie może się zachwiać, upaść. Bo miłość Boga nigdy nie upada i nigdy się nie chwieje. Jest tak mocna. Gdybyśmy czytali o miłości w Biblii i szukali wszystkich wersetów i przeczytali wszystkie wiersze, bylibyśmy poruszeni. To by nam wystarczyło. Ta wiedza by nam wystarczyła, aby funkcjonować w Bożym Królestwie w niesamowitej miłości, cierpliwości i radości, która płynie z Boga. Potrzebujemy takiego fundamentu. Potrzebujemy takiego życia. Potrzebujemy takiego Bożego działania w nas. Bo miłość przezwycięży wszystko. Po drugie, miłość jest jak obligacja, która nigdy nie traci swojej wartości. Pierwszy list do Koryntian 13:8, krótki fragmencik, miłość nigdy się nie kończy. To jest obietnica. Bóg mówi, moja miłość nigdy się nie kończy. Bo Bóg nigdy się nie kończy. Bo Bóg jest nieskończony. Bóg jest nieskończony. Nie ma końca. Ten drugi obraz to przykład dwóch partnerów, którzy podpisują kontrakt miłości. Miłość zawsze wierzy. To jest kontrakt. Obligacja. Często mylimy miłość z tym, że ktoś wydaje nam się atrakcyjny, lubimy go lub mylimy ją z przyjaźnią. Może tak być. Atrakcyjność i przyciąganie fizyczne jest bardzo ulotne i podlega wpływom okoliczności. Przyjaźń to zazwyczaj zgodność umysłów, które prowadzą do zgodnych relacji. Ludzie o podobnych poglądach i zamiłowaniach łatwiej nawiązują ze sobą relacje. Taka jest prawda, tak? Natomiast Boży rodzaj miłości przenika te sfery, zarówno emocjonalne, jak i intelektualne. Jest decyzją naszej woli, tworzy więź. Tworzy więź, która nie poddaje się zwątpieniu. Miłość podpisuje kontrakt i nie cofa danego słowa. Powiem wam odważnie, Bóg nigdy nie cofa swojego słowa. Jeśli ktoś łamie kontrakt, to łamie go człowiek. Bóg nigdy nie łamie swojego kontraktu z człowiekiem, kontraktu miłości. Bóg powiedział, na dobre i na złe będę z tobą. I nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie pozostawię, mówi Pan. To jest Jego przesłanie, to jest Jego obietnica. Bóg nas kocha, ponieważ zdecydował, że będzie to robił. A więc przez lata, przez wieki Bóg żył w relacjach z człowiekiem poprzez prawo, nadany zakon, poprzez zasady postępowania, posłuszeństwa, a także przestrzegania tych nadanych zasad. Ale od momentu, kiedy przyszedł Jezus, kiedy Bóg powiedział teraz, ja zdecydowałem, że będę kochał człowieka, że poślę mojego jedynego umiłowanego syna na ten świat, to wyrażę poprzez to wielką miłość do człowieka i to jest kontrakt, który nigdy nie złamie. Ta miłość nigdy się nie kończy. Postanowił, że nas ukocha, i podpisał ten kontrakt własną krwią. Nic, co robimy czy powiemy, nie powstrzyma go od tego, by dotrzymał danego słowa. Wiecie, jakie to jest piękne? Gdy patrzę na moje słabości, kiedy patrzę na moje niedoskonałości, czasami na głupie ludzkie zachowanie, jestem tak wdzięczny Bogu, że On najbardziej mnie rozumie i że On nie łamie tego kontraktu ze mną, bo On dotrzymuje dane słowo. Kocha mnie. On nigdy nie wypuści nas ze swoich rąk. Nawet gdy sprawimy Mu przykrość, to ciągle nas kocha, Kościele. Ciągle nas kocha, nawet jeśli go zawodzimy, nawet jeśli robimy rzeczy, które go zasmucają, to ciągle nas kocha, pragnie przebaczać i wyciąga swoje ręce do nas i mówi, chcę ci pomóc. Tego musimy się uczyć na przykład w małżeństwach. Bo na tej samej zasadzie, jeśli funkcjonuje małżeństwo, jest to kontrakt miłości, jest to decyzja miłości dwojga ludzi, to nic i nikt nie będzie w stanie tego złamać. To jest złamane dlatego, że mamy my ludzkie słabości, poddajemy się i nie chodzimy w tej miłości, którą chce dać nam Bóg, aby zwyciężać, aby mieć ten solidny fundament. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy uwierzą, mówi Boże Słowo. Dzisiaj jest tendencja i ona przesiąka także Kościół. To jest bardzo smutne, że jeśli ktoś nie dopasowuje się do mnie lub nie żyje tak, jak ja bym chciał, albo nie funkcjonuje według moich wzorców, to ja mam prawo ten kontrakt zerwać. Oczywiście są przypadki, kiedy ktoś, nie my, nie z naszej winy, Biblia mówi, jeśli to od was zależy, z wszystkimi pokój miejcie. Ale są okoliczności, kiedy one nie zależą od nas. Kiedy ktoś zrywa ten kontrakt, kiedy ktoś nas porzuca, zostawia. Czujemy się wtedy samotni. Czujemy się pozostawieni. Ktoś nas zdradza. Ktoś cudzołoży za naszymi plecami. Ja to rozumiem. To jest powód do złamania kontraktu, do wypuszczenia drugiej osoby na wolność. Bóg nigdy tego nie zrobi z nami. My mamy takie tendencje. Czasami zdradzamy Pana Boga. Ale mimo tego On dalej nas kocha. Problem w tym, że my nie jesteśmy bogami. Że my jesteśmy słabi. I bezustannie musimy uczyć się, musimy przeżywać, musimy doświadczać w naszym życiu siły i mocy tej miłości, aby to wszystko udźwignąć. Aby przez to wszystko przejść. Dlatego w tej miłości, w tym zrozumieniu, w tej akceptacji, w tym przebaczeniu i przyjęciu przez Boga. Także przyjmujemy tych, którzy przeszli przez gehennę doświadczenia, odrzucenia, zdrady, jakiegoś takiego negatywnego, bardzo, bardzo obrzydliwego postępowania wobec tych, którzy wyrażali swoje uczucie, swoją miłość, swoją wierność. A więc Bóg to rozumie i Bóg nam pomaga się podnieść. Bóg uzdrawia nas, wzmacnia nas. On jest dobry. On jest dobry. On dalej kocha. Przechodzimy do trzeciej myśli. Miłość jest jak oczekiwanie lepszego jutra. Ona nigdy nie traci nadziei. I znowu wiersz siódmy. Miłość wszystko przetrzyma. nigdy nie traci wiary i nadziei. Kolejny obraz to wschód słońca. Mamy budynek, mamy przymierze, kontrakt, mamy wschód słońca. Co daje nam wschód słońca? Budzi nadzieję, że będzie piękny dzień, tak? Kiedy wstajemy rano i patrzymy przez okno i słońce wstaje. Jest wschód słońca. Poprawia wam się humor? Mi się poprawia, jakoś z automatu, nie wiem. Nagle czuję się trochę lepiej. Słońce będzie dziś świecić. Będziemy mieli piękny dzień. Miłość ma zawsze nadzieję. Jest takim uczuciem, taką mocą w nas, która zawsze popycha nas do tego, że jeśli naprawdę kocham jakąś osobę, to zawsze mam nadzieję, że spotka ją to, co najlepsze. I tego właśnie dla niej chcę. Czyż nie jest to piękne? Powtórzę to jeszcze raz. Kościele, tak powinniśmy patrzeć na brata i na siostrę. Jeśli w tobie jest prawdziwa miłość, to powinieneś patrzeć na drugą osobę z nadzieją na to, że będzie miał lepiej niż miał dzisiaj. A jak mu się będzie lepiej powodzić, to się będziesz cieszył jak dziecko. Ale super, super. Wiecie, jak to jest u nas w naszej polskiej mentalności, która przenika Kościół i dotyka ludzi wierzących. Zazdrość. Kupił lepszy samochód. Skończył na to pieniądze. Ja bym go tak sprawdził. Urząd Skarbowy nasłać na niego. Najlepiej. A dlaczego masz nie cieszyć się z tego, że coś dobrego wydarzyło się w życiu drugiego człowieka, mojego brata, mojej siostry? Dlaczego nie mam powiedzieć chwała ci, Panie, pobłogosławiłeś, jesteś dobry. Poruszamy się w miłości. Chcę spędzać czas z taką osobą. Chcesz spędzać jak najwięcej czasu z osobą, którą kochasz. Masz nadzieję, jeśli mówimy o małżeństwie, że razem się zestarzejecie. Patrzę na Gosię i mówię, chcę zestarzeć się z nią do końca życia. Do samego końca. Mi jest bliżej niż jej. Może mi łatwiej powiedzieć, nie wiem. Ale mówię, tak, to jest kontrakt. Mam zawsze nadzieję, kiedy przeżywa coś dobrego, cieszy się moje serce. Kiedy wstaję i nie czuję się zbyt dobrze, boleję i proszę, Panie, pomóż, ingeruj, uzdrów. Musimy patrzeć na siebie duchem miłości. Takie sobie zapisałem zdanie, przeczytałem to, bardzo mi się spodobało. Miłość, Boża miłość, skupia się na pozytywnych stronach życia, idzie po tej najsłonecznionej stronie ulicy, jest zawsze optymistycznie nastawiona, nigdy nie traci nadziei. Piękne. Patrzy wstecz z wdzięcznością, a w przyszłość z wielkim oczekiwaniem. Miłość planuje, marzy, oczekuje, spodziewa się, nigdy się nie poddaje. Bóg ma dla ciebie i dla mnie niesamowity plan. Plan, który wykracza poza nasze ludzkie wyobrażenia i oczekiwania. To dlatego, że nas kocha. Z miłości. I ostatnia myśl. Miłość jest jak bitwa, w której nie cofamy się ani o krok. 1 Koryntian 13:7b. Prawdziwa miłość może wiele znieść. Wyobraźmy sobie, trudno nam sobie wyobrazić, bo nigdy nie byliśmy na prawdziwym polu bitwy. Chodzi mi o zadania wojenne, czy okres, kiedy na ziemi, czy tutaj nawet w naszym kraju miały miejsca wojny i że były bitwy, że ludzie strzelali do siebie nawzajem, że nie znosili siebie nawzajem, że mieli tylko jedną myśl, jedno parcie, aby zabić wroga, aby zabić drugiego człowieka. Na tym obrazie możemy spostrzec żołnierzy, którzy odpierają atak. Może jeden z żołnierzy jest pod szczególną presją. Wie, że nie może się ugiąć i cofnąć. Bo wtedy narazi na niebezpieczeństwo swoich współtowarzyszy, swojego kolegę. Miłość umie wytrwać pod naporem największej presji ze strony nieprzyjaciela. Dlatego ten obraz bitwy. Pamiętajmy, że im trudniejsza bitwa, tym większe zwycięstwo. Prawda? Im większa opozycja, tym bardziej musimy być zjednoczeni w bojowym szyku. To dotyczy także życia Kościoła, naszych relacji, naszych więzi, naszych przyjaźni, naszego chodzenia w miłości Chrystusowej. Że Kościół musi być złączony razem, musi stać razem, aby przezwyciężać różnego rodzaju ataki, presje, trudności, które nam towarzyszą. Wspierać się nawzajem. Im większa opozycja, tym musimy bardziej być zjednoczeni w bojowym szyku. Kiedy w niewoli egipskiej zmienił się faraon i o Józefie już zapomniano. Kiedy nowy faraon zobaczył, jak Izraelici się rozmnażają i jak jest im dobrze. Biblia mówi, że nałożył na nich jeszcze więcej obowiązków, obarczył ich jeszcze większymi trudnościami i dał im więcej godzin pracy, aby powstrzymać ich rozwój, aby powstrzymać ich wzrost. I Biblia mówi, że oni byli tak zjednoczeni ze sobą w momencie opozycji i tego nacierania trudności, że im więcej faraon ich uciskał, to tym bardziej oni się pomnażali. Niesamowite. Co ich takiego łączyło? Miłość do siebie. Stali razem. Kościele, bracia, siostry, Pan obiecał, że nas nigdy nie opuści i nie pozostawi. W żadnej bitwie nie jesteśmy osamotnieni. W żadnej. Bóg jest z nami i walczy za nas. Nigdy was nie opuszczę i nigdy was nie pozostawię, powiedział Pan Jezus. Nawet tego upartego, rozwiązłego, młodszego syna ojciec nie pozostawił, gdy odszedł i trwonił jego majątek. Niesamowity obraz. Wiecie, co mnie najbardziej porusza w tej historii? Nie to, że pewnego dnia on się upamiętał i wrócił do domu ojca. Nie to, że ojciec przygotował dla niego wielką ucztę, przyodział go w piękne szaty. Ale wiecie, co najbardziej mnie porusza? Że kiedy ten młodszy syn trwonił cały majątek i żył bardzo złym życiem, to ojciec codziennie wychodził i wypatrywał go, czy wraca. Dlaczego? Bo go kochał. Bo go kochał. Bo pokazał, jaką ma miłość do człowieka. My musimy mieć ten cień miłości w sobie. My musimy tak patrzeć na drugiego człowieka. Wiecie, miłość to nie jest akceptacja, tolerancja złych rzeczy i grzechu i tak dalej. Nie o tym mówimy. Ale miłość przezwycięża te rzeczy, gdy przyjmujemy postawę Boga, który oczekiwał na powrót swojego syna, swojego dziecka. Przyjmujemy ten obraz ojca i patrzymy z utęsknieniem w modlitwie, aby Bóg wyrywał ludzi z niewoli. To nagle zaczniemy operować duchem miłości, który będzie dotykał ludzi i zmieniał ich życie. Przeobrażał ich życie. Prawda zwycięża. Ale jeśli prawda jest tylko suchą doktryną, jeśli prawda jest tylko intelektualnym poznaniem i wiedzą, możemy się nadmuchać jak balon i być nadęci z tego, co wiemy. Bóg chce, abyśmy się uniżyli do tego miejsca, w którym był ojciec, który był niczemu winien, a mimo tego wychodził z oczekiwaniem na syna, aby wrócił do domu ojca i aby znów mógł zakosztować tej miłości, którą on ma dla drugiego człowieka. Chcemy powstać, kochany Kościele. Chcemy powstać, aby powiedzieć: Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość. Prawda zwycięża. Ale prawda, która zwycięża, działa w oparciu o Bożą miłość. Jest nasycona miłością. Prawda nasycona miłością. Prawda nasycona dobrem Bożym, które jest w naszym życiu. Prawda, która wyciąga swoją rękę do drugiego człowieka. Prawda, którą jest Jezus, który przyszedł w duchu miłości, aby zbawić grzesznego człowieka. Ja potrzebuję tej miłości. Chcielibyśmy wznieść nasze ręce. Chcielibyśmy podziękować Bogu za miłość i poprosić, aby była w nas. Aby nas napełnił duchem miłości Bożej. Panie, dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj przed Tobą być, jako Kościół. I że możemy siebie wspierać, możemy o siebie się modlić, możemy siebie błogosławić. Panie, te przestrzenie w moim życiu, w moich myślach, w moim jeszcze może nieprzemienionym charakterze zmieniaj mocą swojej miłości, Panie. Zmieniaj, Panie, i przeobrażaj moje życie, abym był jeszcze bardziej podobny do Ciebie. Abym znał Twoją miłość, abym znał Ciebie jako miłość i abym chodził w tej miłości. Panie, modlę się, aby ta miłość dotknęła wszystkich płaszczyzn, zakamarków naszego życia. Abyśmy mogli ją przeżywać osobiście, doświadczać osobiście i abyśmy mogli okazywać osobiście drugiemu człowiekowi. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci, że Ty nie obarczyłeś nas nakazami, zakazami, prawem, zakonem, ale teraz w czasie łaski, miłosierdzia i miłości, akceptacji Ty nasyciłeś nasze życie swoim dobrem. Panie, i z miłości do Ciebie, dlatego że Cię kochamy. Chcemy także kochać drugiego człowieka. Chcemy kochać ludzi wokół nas. Chcemy w tej miłości mówić o Twojej dobroci i o tym, jakim jesteś. Panie, niech promienieje z nas miłość. Panie, niech nigdy ta miłość nie stygnie, nie gaśnie w nas. Panie, niech codziennie jest jak wschód nowego poranku, jak wschód słońca, który niesie nadzieję. Panie, w imieniu Jezusa, pomóż mi w tym. Pomóż nam w tym. Jeśli pragniesz się o to pomodlić, podnieś, zamknijmy nasze oczy, podnieś swoją rękę i powiedz: Panie, ja pragnę chodzić w takim duchu miłości, którym jesteś Ty sam. Panie, dziękuję Ci, że Ty dotykasz teraz naszych serc, że Ty napełniasz nas, Panie, że Ty wylewasz, rozlewasz tą miłość po naszych sercach. Rozlewasz tą miłość Bożą po naszych sercach, po moim sercu. Panie, tak wielu może być ludzi złośliwych wokół nas. Tak wielu może w naszych rodzinach nie rozumie nas i robi nam przykre rzeczy, Panie, ale my chcemy ich kochać, bo Ty jesteś miłością. I Ty pokazałeś nam, jak miłować. Ty pokazałeś nam, jak kochać. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Napełniaj nas teraz. Błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławimy nasze domy, nasze rodziny, miejsca pracy, szkoły, do których pójdą nasze dzieci, młodzież. Błogosławimy, Panie, nasze relacje, nasze postawy, nasze słowa, wszystko to, kim jesteśmy i co robimy. Niech będzie nasycone Tobą, Panie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bóg jest dobrym Bogiem, Kościele. Chwała Jezusowi za to. Życzę Wam błogosławieństwa w tym tygodniu. Dobrego tygodnia. Życzę Wam Bożej ochrony. Pamiętajcie w modlitwach o tej mojej podróży i misji.